tropiciele dziecięcych marzeń. Dzień dobry. Dzisiejsza audycja nosi tytuł Poczytaj mi, tato. A jej gościem jest niezwykły ojciec, czytający swoim córkom i nie tylko im. Pan Mariusz Rzepka. Ale zanim oddam mu głos, chciałam przedstawić krótki rys historyczny bajki, baśni, bajeczki. Wielką magią jest czytanie, liter w słowa układanie, baśnie, bajki i bajeczki, książki, wiersze i książeczki. Kryją w sobie cudne moce, mogą nam umilić noce. Kiedy księżyc w okno świeci, w łóżkach leżą grzecznie dzieci i czekają na czytanie, przed snem przygód poznawanie, a w nich góry, morza, rzeki, świat wyśniony i daleki. Czyta mama, czyta babcia o tym, jak zgubiła kapcia. Leciał potem w samolocie, zrobił nawet dziurę w płocie. Czyta tata, czyta dziadek o tym, że to nie przypadek, tylko prawda oczywista, bo na niebie łuna błysła i zrobiło się od blasku jasno, tak jak na obrazku. Śpijcie, dzieci, bo to bajki. Kot w nich często pali fajki. Krzesła mówią, lata statek, wprost do nieba pnie się kwiatek. Śpijcie, dzieci, śnijcie baje. Tralalaje, bajaraje, świrki, mirki, mateuszki i maciejki i ropuszki. Rano znowu słońce wstanie, będą skoki i bieganie. Baśń to najstarsza literacka forma, a mimo to przetrwała ona przez wieki. Na całym świecie przekazywano sobie z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, wymyślone historie, w której występowały zjawiska nadprzyrodzone. Smoki, bohaterowie o niezwykłej sile, dobro zwyciężało zło i obligatoryjny happy end. Opowieści te miały w słuchaczach wzbudzić grozę, ale jednocześnie odwzorowywać porządek panujący w naturze, istniejącą rzeczywistość, ukazywać różnorodność ludzkich postaw, wady, namiętności. Często obraz bliższego i dalszego otoczenia był wykrzywiony, bądź nadmiernie wyeksponowany, co miało również podtekst pedagogiczny. Baśnie przygotowywały odbiorców do życia w danej społeczności, ucząc ich prawidłowych odruchów i wytwarzając, zwłaszcza w młodych słuchaczach, pożądaną wrażliwość. Wraz z rozwojem cywilizacji baś przekształcała się, zmieniając miejsce w procesie edukacji, ewoluowała i powoli zatracała swoje społeczne znaczenie, aby stać się przede wszystkim sposobem na urozmaicenie wolnego czasu najmłodszym dzieciom. Pojawiała się ona nie tylko w przekazach ustnych, można ją już było odnaleźć w książkach, a w miarę rozwoju radia również na jego antenie jako czytane teksty, często adaptowane i przedstawiane w formie słuchowiska radiowego. Trochę później na rynku ukazały się płyty, kasety magnetofonowe, czy w końcu nagrania upowszechniane przez internet, na których można było wysłuchać stare, dobrze wszystkim znane bajki oraz te współczesne, opisujące obecny świat. Naukowcy od lat informują rodziców, że do prawidłowego rozwoju młodego człowieka powinien on słuchać czytanych tekstów co najmniej 20 minut dziennie. Takie bierne czytanie stymuluje rozwój umysłowy, wzbogaca słownictwo, uczy współżycia w grupie, wzmacnia więzi rodzinne i pogłębia wrażliwość dziecka. Nie każdy rodzic jednak posiada predyspozycję, aby w jak najwłaściwszy sposób przekazać słuchaczom czytany tekst. Czasem jednak pasja do obcowania z bajką przeradza się w zajęcie zabierające trochę więcej czasu niż wspomniane już 20 minut dziennie. Tak właśnie stało się w przypadku pana Mariusza Rzepki, który nagrywa czytane przez siebie teksty i udostępnia je w sieci internetowej, żeby nie tylko jego dwie córeczki mogły ich słuchać. Obecnie na stronie facebookowej czyta hashtag Tata Mariusz znajduje się ponad 500 udostępnionych do odtwarzania bajek dawnych oraz współczesnych autorów. Pan Mariusz posiada już swoich wiernych fanów, a niedługo będziemy mogli również posłuchać go w audycji nadawanej w naszym boxradio.pl. Zapytałam pana Mariusza, od czego zaczęła się przygoda z książką dla dzieci? Jak wyglądały początki jego działalności, o dobór lektur uwiecznionych na nagraniach i o wiele innych spraw, ale o nich opowie już nasz gość osobiście. Bardzo mi miło pana gościć w naszym dzisiejszym odcinku, który zatytułowałam Poczytaj mi, tato. Panie Mariuszu, proszę nam opowiedzieć o pana pasji czytania, nagrywania i udostępniania pozycji przeznaczonych dla najmłodszych dzieci.
Dobry wieczór, pani Krystyno. Dobry wieczór, słuchacze. Bardzo miło mi, że mogę tutaj gościć i opowiedzieć troszkę na swój temat. Czy Poczytaj mi, tato, czy od tego się zaczęło? Nie, zaczęło się w zasadzie od takiej inicjatywy własnej. Zaczęliśmy z moją Madzią, żoną, czytać córką, w zasadzie na początku to pierwszej córce, a zainteresowanie z jej strony książkami pojawiło się takie żywsze, kiedy przestała je gryźć oczywiście i smakować okładki, to wtedy miała jakieś pół roku. No i zaczęliśmy czytać najpierw wiersze, potem troszkę dłuższe bajki i opowiadania, no i tak jakoś zostało. I Poczytaj mi, tato, usłyszałem dużo później, bo ja wystartowałem z projektem w rok po tym, jak córa się urodziła, czyli to był marzec 2019, jeszcze zanim zaczęła się cała pandemia. I wtedy córa jeszcze nie używała aż tak złożonych sformułowań, ale wybierała już sobie książeczki i pokazywała nam, które mamy czytać. I tak, w zasadzie to tak to się zaczęło. Także zanim córa zaczęła mówić, to tak pełnymi zdaniami, to tata już czytał. Już czytał najpierw w domu, a potem zaczął nagrywanie. Pierwsze próby i problemy z nagrywaniem. To trochę było tak, że na początku nagrywałem i nie byłem zadowolony. Ale jakby mam takie wewnętrzne przekonanie, że w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć pas i albo w to idziemy, albo nie. Tak jest w wielu przypadkach, między innymi właśnie przy nagrywaniu czy przy początkach projektu taty Mariusza. No i tutaj też tak było. Pierwsze moje nagrania, jak teraz ich słucham, no mogły brzmieć dużo, dużo lepiej. Zaczynałem oczywiście od klasyki, od jakichś krótkich wierszyków i na przykład wiersz Motyl Władysława Bełzy nagrywałem kilkanaście razy. Tam są raptem dwie zwrotki. Więc tak, tutaj jeżeli chodzi o problemy, to główna bariera tkwiła we mnie, tkwi tkwiła w mojej głowie, w tym, że chciałem brzmieć dużo lepiej niż potrafiłem brzmieć i chciałem brzmieć zdecydowanie lepiej niż pozwalały mi na to moje możliwości na tamten czas. Teraz wiem, co robiłem źle, o co nie zadbałem, wiem, co bym zmienił startując, no ale już wystartowałem, więc teraz jestem troszkę dalej i jakby te problemy wieku dziecięcego, jak to się mówi, to mam za sobą. Jeżeli chodzi o samo udostępnianie, to tutaj jakby nie było żadnych problemów. Ja na co dzień pracuję w IT i te tematy związane z udostępnianiem różnych treści na różnych kanałach nie są mi obce. Oczywiście nauczyłem się jeszcze dużo więcej niż myślałem, że wiem na samym początku, ale to też mam nadzieję przekłada się tylko na moją dostępność dla dzieciaków, no i też dla rodziców, bo w zasadzie ten tata Mariusz może kupić troszkę minut w momencie, kiedy rodzice są zajęci. Z wyborem lektur to w zasadzie zaczynałem całą przygodę z czytaniem dla córek, od tego się przecież zaczęło. Zaczynałem od klasyki. Tuwim, Brzechwa, Konopnicka, Chotomska i to, co było dostępne. Dopiero później, bo jako początkujący rodzice nie wiedzieliśmy, jakie mamy możliwości. Nie znaliśmy tych książek, które są teraz na rynku, nie znaliśmy autorów. Więc takimi małymi krokami jakby poznawaliśmy ten książkowy świat, ten bajkowy świat, świat treści, które mogą wnosić coś do świata dzieci. I tak trafiliśmy na różne serie, z których korzystaliśmy. Ale jeżeli chodzi o nagrywanie, to tutaj jakby nie mam specjalnego klucza doboru. Staram się, żeby te treści, które czytam, które przekazuję, były albo uniwersalne, albo dotykały jakiegoś konkretnego problemu. Stąd jakby teraz też zwiększyła mi się świadomość tego, co czytać, jak czytać i ten przekaz, myślę, jest trochę bardziej skonkretyzowany niż na początku. Na początku chciałem coś zrobić. Na początku chciałem coś dać od siebie tym, którzy może nie mają możliwości, żeby posłuchać, zobaczyć, przeczytać jakąś treść, jakiś wiersz z różnych przyczyn. Już jakby nie wnikając w szczegóły, skąd się to bierze, te takie braki, czy później jeszcze przyszła pandemia, biblioteki pozamykane. Ale założenie było takie, żeby czytać coś, co będzie przynosić radość, czasami chwilę refleksji. Moje przygotowanie do czytania to tak naprawdę, tak patrząc od strony czysto technicznej, to żadne przygotowanie, bo ja, tata Mariusz to przede wszystkim tata, więc kończąc pracę, mam tę możliwość pracy zdalnej już od dłuższego czasu, bo odkąd pierwsza córa się urodziła, więc pracuję zdalnie i odkąd kończę pracę, to schodzę do moich dziewczyn, do starszej, młodszej i do mojej Madzi. I jakby mój warsztat lektorski, mój warsztat pracy zaczyna się właśnie tam, kiedy cały czas rozmawiamy, czytamy dziewczynom i dopiero jak one idą spać, to zaczyna żyć tata Mariusz. Oczywiście jak już cały dom i wszyscy są jakby ułożeni do snu, wtedy tata Mariusz ma swoje 5 minut i wtedy może cokolwiek podziałać. W ciągu dnia nie ma szans na takie nagrywanie, bo dziewczyny są nad wyraz aktywne i też jakby nie chcę tracić tego czasu z nimi kosztem czegoś, co wiem, że mogę zrobić po godzinach i wtedy to robię. Jeżeli chodzi o lektury, bardzo często czytam teksty, które już znamy, które czytaliśmy dziewczynom, które czytałem też wcześniej, bo zdarzało mi się, albo próbowałem bardziej czytać teksty z marszu. Siadam i czytam, ale jakby tekst traci przekaz. Dlatego wolę najpierw sobie przeczytać ten tekst, żeby też wiedzieć, w którym miejscu położyć nacisk na coś, w którym miejscu zrobić dłuższą pauzę. To pomaga w interpretacji i mam nadzieję, że też w odbiorze takiego tekstu i ten przekaz jest zdecydowanie bardziej czytelny dla odbiorcy. Prawa autorskie. Na początku myślałem, że Tuwim i Brzechwa to dobro narodowe. A potem odkryłem, że wcale nie i musiałem się z nagrań Tuwima i Brzechwy wycofać. Zresztą zrobiłem to bardzo, bardzo szybko. I teraz już tak, teraz czy wydawnictwa, czy bezpośrednio autorzy, staram się docierać do każdego z zainteresowanych, nawet jeżeli podejmujemy współpracę z jakimś serwisem, w którym są udostępniane treści, udostępniane bajki, to staram się kontaktować, bądź za pośrednictwem serwisu ktoś się kontaktuje z tymi autorami, żebyśmy mieli jasność, że te teksty mogą być nagrane i mogą być w ten sposób wykorzystane i puszczone dalej. Jakby wszystko, co znajduje się na stronie tatamariusz.pl jest powiązane ze zgodami, jakich udzielili mi autorzy czy twórcy, bo to przecież też ilustratorzy czy animatorzy, którzy tam się udzielają. To tak, jeżeli chodzi o poszanowanie praw autorskich, to tutaj jakby nie ma ustępstw i tego bardzo, bardzo pilnuję. W zasadzie jest taka książeczka, wprawdzie nie czytałem jej na wizji, nie czytałem jej w odsłuchu i pewnie nie będę mógł jej przeczytać. Ona jest bardzo krótka, ale jest pełna takiego ładunku, z którym my z Madzią jesteśmy w 100% zgodni, bo my staramy się dziewczyny wychowywać, podążając za nimi i w tym nurcie rodzicielstwa bliskości. I ta książka właśnie pokazuje, jak radzić sobie z emocjami. To jest książka A Królik Słuchał. Bardzo proste wydanie. Powiedziałbym nawet, że minimalistyczne, ale tam jest pokazany chłopczyk, który chce zbudować coś niesamowitego i w jednej chwili po zbudowaniu to traci. I przychodzą do niego różne zwierzątka, które pokazują emocje. Przychodzi kurczak, który przyszedł ponarzekać. Przychodzi niedźwiedź, który krzyczy, wyzywa. Przychodzi wąż, który mówi, zburzymy też coś komuś. No i tam kilka innych tych zwierzątek i na koniec przyszedł królik. I ten królik po prostu był. Nie namawiał chłopca do niczego, nie naciskał, nie przedstawiał swojego planu na naprawę tego, co się stało, tylko był. Pozwolił chłopcu na przeżycie tych emocji po swojemu. I ten chłopiec te emocje przeżywa. I później okazuje się, że wyrzuca z siebie te wszystkie emocje, które do niego przyszły pod postaciami zwierząt. A królik słuchał. Jest genialne to. To jest książka dla dzieci, a powinna być podręcznikiem dla dorosłych, podręcznikiem dla rodziców, jak obchodzić się z emocjami dziecka. My bardzo często, nawet po sobie patrząc, mamy tak, że chcemy to dziecko zakrzyczeć. Że chcemy postawić na swoim. Coś się stało, dziecko nie wie, jak sobie z tym poradzić, to poradź sobie w ten sposób, bo to działa. No ale skąd to dziecko ma wiedzieć, że to działa? Albo, że to działa dla niego? Dlatego ta książka zdecydowanie mnie poruszyła i I za każdym razem, jak przechodzę obok regału z książkami, to tak zerkam na ten tytuł i przypominam sobie, co... jaki ładunek emocji ze sobą niesie. Ja mam takie bardzo głębokie przeświadczenie, że w każdym tekście jest jakaś uniwersalna prawda, choć to może nie jest moja prawda. I tutaj kiedyś w rozmowie z jednym z podcasterów, u którego gościłem, miałem taką refleksję, że kiedyś autobiografia Perfektu mówiła do mnie innymi słowami, a dziś po tych nastu latach mówi zupełnie innymi słowami, chociaż tekst się nie zmienił. I to jest bardzo, bardzo zależne od tego, w którym momencie trafiamy na dany tekst. Ma to ogromne znaczenie na jego odbiór, na jego przyswojenie, na jego zrozumienie. Także każdy, kto pisze, wkłada swoje serducho, które możemy odebrać, odczytać w dowolny dla nas sposób. Ta interpretacja może być zgoła odmienna, zgoła różna dla każdego z nas. Zdecydowanie nie można mnie nazwać znawcą literatury dziecięcej, chociażby ze względu na to, że nigdy z literaturą nie miałem nic wspólnego. Żeby nazywać się znawcą literatury dziecięcej, trzeba przede wszystkim poznać jej historię, poznać jej całą genezę, poznać możliwości, nie wiem, gatunki tej literatury. Ja po prostu jestem tatą, który czyta. Nie chcę tutaj stawiać się jako znawca. No, dużo czytam, ale to nie znaczy, że jestem znawcą. Jak każdy, mam swoje preferencje, mam swoje typy, wiem, jakich autorów jeszcze nie miałem okazji przeczytać, a jakich bym chciał przeczytać. Czytam nawet dla siebie, ale nie, na pewno nie nazwałbym się znawcą literatury dziecięcej. Ja trochę wychodzę z założenia, że nieważne jaki tekst, ważne, żeby czytać go dziecku samodzielnie. Także czy to polski autor, czy zagraniczny autor, to jest jakby już kwestia drugorzędna. Te książki bardzo często poruszają te same problemy, ale w różny sposób. I tutaj też wiele zależy od tłumacza, czyli zagraniczna książka, ale polskie tłumaczenie, więc tu musimy jakby spojrzeć na to nieco inaczej. Moim zdaniem oczywiście, bo dla mnie najważniejsze w całej zabawie z czytaniem jest to, że to jest właśnie zabawa i że ten czas, który poświęcam na czytanie, poświęcam dziecku. I jeżeli przychodzi do mnie starsza i pyta, czy jej przeczytam książkę, to oczywiście, że przeczytam książkę. I ja bardzo bym chciał, żeby taka sama reakcja była innych rodziców, żeby ten tata Mariusz, ten mój projekt, był tylko wsparciem i taką ewentualnością, która ratuje łyk ciepłej kawy. I to jest jakby cały fundament tego, bo ja nie chcę zastępować rodzica czytającego, bo to nie o to chodzi. Ja chcę, żeby to rodzice czytali, ale jeżeli będą chcieli właśnie napić się tej ciepłej kawy, czy w dobie pandemii przeprowadzić jakieś krótkie spotkanie, a tata Mariusz im w tym pomoże, to zachęcam. To zachęcam. Nie uważam, że tutaj polskie teksty czy zagraniczne teksty są bardziej godne dla młodego słuchacza. To jest trochę tak, jak wspominałem wcześniej. Nie ma czegoś takiego, że tekst jest niegodny. Tak samo jak nie ma tutaj autora, który jest lepszy lub gorszy, czy polscy autorzy wypadają słabiej na tle zagranicznych, czy zagraniczni wypadają słabiej na tle polskich. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli bardziej odpowiada styl pisania jakiegoś polskiego autora, rodzicowi, no bo nie oszukujmy się, ale to rodzic w pierwszej kolejności wybiera książeczki dla maluchów, dopiero później one mogą podejmować bardziej świadome decyzje na podstawie własnych preferencji, które gdzieś tam już sobie wypracowały na bazie tych książek, które już znają, więc jeżeli któryś z autorów bardziej pasuje mamie czy tacie, no to wiadomo, jaki będzie wybór. Dziecko dopiero później będzie miało możliwość decyzji. Także nie wskażę tutaj jednoznacznie, idźmy w polskie bądź idźmy w zagraniczne, ale jeżeli możemy, to wspierajmy polskich autorów. To są naprawdę bardzo wartościowe teksty, zresztą bardzo dużo można przeczytać też na mojej stronie, bo nie zawsze trzeba słuchać. Zachęcam też do odwiedzania i czytania tych treści, które są na stronie. Słuchanie, tak jak mówię, ma być tylko odskocznią. Z tymi listkami to w ogóle jest ciekawa historia, bo na początku w logotypie była moja córa. Tyłem w lustrze i tam był napis Tata Mariusz. Później twierdziłem, że jeżeli to się kręci i jesteśmy po tym okresie, gdzie zastanawiałem się po prostu, czy to w ogóle będzie to może byśmy zrobili jakieś logo. I tutaj z moją małżonką szukaliśmy jakiegoś rozwiązania i zainspirowała nas Lisia Mortka. No i jeżeli Lisia Mortka, no to jak można witać się inaczej z słuchaczami? I jeśli nie, hej Liski. I tak zostało. Tak zostało, hej Liski. Czy Liski dają mi znać, czy Liski okazują mi swoją sympatię? Tak, choć bardziej przez rodziców czy osoby, które pracują z Liskami. I ostatnio nawet dostałem taką wiadomość a propos książki, którą nagrałem, a która niebawem się pojawi też na kanale. Fajnie, że czyta ten pan profesjonalnie, a nie po prostu pani. To jedna właśnie z opiekunek dzieciaków, którym na początku ona czytała książkę, a teraz puszczała moje nagrania. Także tak, trafiają do mnie te wyrazy sympatii, za które serdecznie dziękuję, bo to zawsze motywuje do dalszego działania. Predyspozycje, wiedzę i dykcję, to wydaje mi się, że trzeba mieć, żeby ludzie chcieli słuchać, żeby znaleźć swoich odbiorców, bo no wiadomo, jeżeli ktoś będzie mówił bardzo cicho, albo nieskładnie, albo nie będzie otwierał ust, to będzie ciężko go zrozumieć i to na pewno w kontekście czytania ma ogromne znaczenie. No ale czy ja mam predyspozycję, bo wiedzy nie mam. Wiedzy jako takiej lektorskiej, przygotowania lektorskiego nie mam. Jestem takim samoukiem, uczę się na córkach, to im prezentuję wszystkie moje odsłony w pierwszej kolejności. I jeżeli chodzi o predyspozycje, to tutaj pod ocenę zostawiam tym, którzy mnie słuchają, a zakładam, że ci, którzy wracają, to te predyspozycje we mnie widzą, za co serdecznie dziękuję. A co do dykcji, no tutaj mam kilka głosów, że ta dykcja faktycznie jest u mnie, więc liczę na to, że faktycznie gdzieś tam się tli ta dykcja i jest z nią okej. Cały czas, może nie cały czas, ale staram się też ten mój warsztat, ten otwór paszczowo-gębowy jakkolwiek rozwijać w kontekście czytania, bo sprawia mi to dużo frajd, dużo radości. Tym bardziej, że robię to od ponad 2 lat i jakby nie chcę przestawać, tym bardziej, że literatury przybywa. Aktorem faktycznie w latach dawnych, w latach, kiedy byłem małym brzdącem, jeszcze chciałem być tym panem z telewizora, panem z telewizji i chciałem mówić do wszystkich. Teraz te możliwości, świat się tak rozwinął, że jakby mam możliwość mówienia do wszystkich, a przynajmniej do wszystkich tych, którzy chcą mnie słuchać. Mnogość wyboru jest spora. Także czy spełniam marzenia? Ja dawno temu podjąłem jakby świadomy wybór, że to nie będzie ścieżka, którą pójdę, więc nie, to jakby zaniechałem dalszych kroków z tym związanych, a teraz robię coś po prostu z potrzeby serca, z potrzeby spełnienia kreatywnego i sprawia mi to dużo frajdy. I wydaje mi się, że dzięki temu, że sprawia mi to frajdę, to nie popadnę w rutynę i nie popadnę w takie wypalenie zawodowe, bo to nie jest mój zawód. W zasadzie nie zastanawiałem się nad tym pytaniem, czy jest taka bajka, taka książka, którą chciałbym przeczytać, a nie miałem okazji, ale jak tak próbuję sobie przypomnieć polecane tytuły, to jakby bardzo zaintrygowała mnie i może to dlatego chciałbym ją przeczytać. Książka Władimira Sutijewa, Bajeczki z obrazkami. To jest bardzo stara książka, która w tym momencie dostępna jest tylko z drugiej ręki i jej ceny są niebotyczne. I tak, to chyba byłaby ta książka, to by były te bajeczki, które chciałbym przeczytać, a to z uwagi bardziej na ten całą aurę wokół tej książki i te opinie, które faktycznie się pojawiają i które przekładają się na moje zaciekawienie tą książką. Także jak kiedyś wpadnie w moje ręce, to na pewno będę chciał zrobić wszystko, żeby przynajmniej jedną bądź dwie bajeczki z tej książki przeczytać na łamach podcastu. No ale to zobaczymy, czy mi się uda, bo tak jak wspominałem, cena jest zaskakująca. Pani Krystyno, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość porozmawiania z Panią i podzielenia się swoimi refleksjami na te tematy, które poruszyliśmy. A słuchaczy zapraszam na tatamariusz.pl. Miliski, dzięki, że jesteście i do usłyszenia.
Panie Mariuszu, serdecznie dziękujemy za tak piękną opowieść. Zapraszamy naszych słuchaczy do odwiedzania Pana strony na Facebooku #tatamariusz i na Pana stronę internetową oraz do słuchania Pana audycji w naszym bookradio.pl. Serdecznie dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Audycję przygotowała Krystyna Śmigielska.